Dziękuję. Drodzy bracia i siostry, witam was wszystkich z tego miejsca. Ja ci dopiero się pojawiłem, więc na pewno większości z was nie witałem jeszcze osobiście, dlatego robię to w tej chwili przed moim wykładem. Mam nadzieję, że ta miła uroczystość z kwiatami pomoże w odbiorze mojego wykładu, bo wszyscy będą widzieli ten widok tych kwiatów przed sobą, słuchając tego, co mam do powiedzenia. Niektórzy z Batesła wiecie na pewno, o czym będę mówił, bo od pewnego czasu kontynuuję pewną serię wykładów, cechy członków wtórej śmierci w oparciu o objawienie 21:8. Temat z nazwy nieprzyjemny, cechy członków wtórej śmierci, ale treść biblijna. Zatem nie ma co odwracać się i udawać, że Biblia nie mówi także o cechach członków wtórej śmierci, zwłaszcza, że są to cechy członków wtórej śmierci wieku tysiąclecia, czyli okresu czasu, który się zbliża, nie chronologicznie, bo chronologicznie już jest, ale zbliża się, jeśli chodzi o jego dzieło, i wszyscy będziemy poddani tym samym zasadom. Zatem, jeżeli ktokolwiek z nas będzie miał cechy wymienione w objawieniu 21:8, poprawiam się, będzie miał chociaż jedną cechę wymienioną w objawieniu 21:8, nie uzyska życia wiecznego. Warto zatem przyjrzeć się tym cechom, a szczególnie co się za nimi kryje, bo tak w literze, tak jak one tutaj są podane, niekoniecznie byłyby odpowiednio odebrane. Przeczytajmy sobie, przypomnijmy sobie objawienie 21:8, które mówi, że nowe Jeruzalem, które Bóg planuje wprowadzić po wsze czasy i dać ludzkości życie wieczne w doskonałych tamtejszych warunkach, nie będzie udziałem niektórych, bo udziałem bojaźliwych, niewierzących, skalanych, zabójców, wszeteczników, czarowników, bałwochwalców i wszystkich kłamców będzie jezioro płonące ogniem i siarką. To jest śmierć wtóra. Z tego cyklu omówiliśmy już trzy pierwsze, tak oficjalnie, w zborze miałem już całą serię, ale na naszych spotkaniach jesteśmy przy czwartej cesze członków wtórej śmierci, czyli mamy za sobą bojaźliwych, niewierzących i skalanych i dzisiaj czas na zabójców. Co się kryło pod tymi trzema? Dwa, trzy zdania o każdej z cech, która już jest za nami, którą omówiliśmy sobie. Bojaźliwi to ci, którzy w swoim postępowaniu boją się kierować zasadami miłości. Czy to obowiązkowej, czy bezinteresownej, zależnie która w ich przypadku obowiązuje, albo która w danym przypadku ma zastosowanie, której powinni się słuchać. Dlaczego boją się stosować zasady miłości, czy to obowiązkowej, czy bezinteresownej? Ponieważ w pewnych sytuacjach, jeśli nie we wszystkich, to przynajmniej w pewnych sytuacjach, mogłoby to narazić ich na pewne straty. I tak boją się tych strat, że wolą prawdy i sprawiedliwości nie słuchać, wolą nie słuchać miłości, czy to obowiązkowej, czy bezinteresownej. Pozwalają, aby ich postępowaniem kierował strach. Dlatego są tutaj nazwani bojaźliwymi. Nie chodzi o tych, którzy boją się myszy, ani wysokości, ani ciemności. Chodzi o tych, którzy boją się przestrzegać, kierować w swoim życiu zasadą miłości obowiązkowej i bezinteresownej. To, co robią lub to, czego nie robią, zależy od tego, czy mogą z tego wyniknąć dla nich pewne niekorzyści, straty, czy też nie. Jeżeli nic im nie grozi, są gotowi stanąć po stronie słusznej. Jeżeli byłaby jakakolwiek strata z tym związana, idą na kompromis. Boją się. To są bojaźliwi z naszego wersetu. Pierwsza cecha. Jak widzimy w dzisiejszym świecie, dominuje. Druga, którą także już omówiliśmy, to niewierzący. W jakim sensie niewierzący? Nie dowierzają prawdzie, lecz dowolnie tę prawdę zmieniają. Lekceważąc w tej prawdzie te fragmenty, które im nie odpowiadają, jednocześnie dodając takie fragmenty do tej prawdy, do jej interpretacji, do jej obrazu, jaki podobno wyciągają z Biblii, które bardziej im odpowiadają. I w ten sposób tworzą własną wersję prawdy, własną wersję zbawienia, własną wersję do Boga. Dotyczy dzisiaj ogromnej większości chrześcijaństwa. Z własnymi wersjami zbawienia przychodzą do ludzi, są niewierzącymi, bo nie wierzą w prawdzie, w kształcie, w jakiej ona została podana przez Boga w Biblii. Trzecia cecha, którą mamy także za nami, to skalani. Skalani ci to ci, którzy poznali zasady prawdy i sprawiedliwości, lecz przez świadome, podkreślam, świadome manipulowanie prawdą, sprawiedliwością, które już wcześniej poznali, tak zepsuli swoje sumienie, tak je wypaczyli, że już prawie niczego nie widzą w prawdziwym świetle. Prawda przestaje być dla nich prawdą, błąd przestaje być błędem. Wszystko jest płynne, względne. Dzisiaj obowiązuje taka wersja, jutro może być zupełnie inna, a pojutrze nawet oni nie wiedzą, w co mogą wierzyć i co mogą głosić. To były trzy cechy, które omówiliśmy do tej pory. A dzisiaj przechodzimy do zabójców albo inaczej morderców, bo zabójca to morderca, synonimiczne określenia. Mogą być oni symboliczni i literalni, a w wieku tysiąclecia będą jedni i drudzy. Którym zabójcą łatwiej być, symbolicznym czy literalnym? Symbolicznym, bo literalny zabójca no to odbiera życie fizyczne. Bardzo wiele ludzi boi się odebrać życie fizyczne komuś drugiemu. Boi się, bo boją się widoku krwi na przykład. Nie mogą tego by nie zrobili, ale symbolicznymi zabójcami jest bardzo, bardzo wielu. Dlatego zaczniemy od tych symbolicznych zabójców. Jak zwykle zawsze jakiś werset biblijny nam pokazuje linię, którą powinniśmy pójść. W każdym przypadku, przy każdej cesze tak było, tak samo jest i teraz. Pierwszy list Jana 3,15. Rozważymy sobie, zaczniemy od symbolicznych zabójców, a definicję symbolicznego zabójcy podaje nam apostoł w 1 Jana 3,15. Każdy, kto nienawidzi brata swojego, jest zabójcą. A wiecie, że żaden zabójca nie ma żywota wiecznego. Zgodnie z tym, co mówi objawienie 21,8, zabójcy nie mają żywota wiecznego. Apostoł potwierdza i mu od razu nam podaje, że każdy, kto nienawidzi brata swego, jest zabójcą. Czyli nienawiść równa się zabójstwo, morderstwo. Dlaczego? Bo jedno i drugie, nienawiść i zabójstwo, mają wspólny korzeń. Takie samo usposobienie, które jest dokładnie przeciwne usposobieniu Boga, mają one usposobienie wrogości, to usposobienie, które w sprzyjających warunkach może fizycznie zabić. I bardzo często ma to miejsce. Ci, którzy nienawidzą, czasami nawet z tego powodu, że nienawidzą, zabijają, przechodzą do zabójstwa literalnego. Ale nawet jeśli kogoś nie zabijemy, osoby, której nienawidzimy, jeśli nam się zdarzy kogoś nienawidzieć, ale wcale go tej osobie nie zabijemy, to z boskiego punktu widzenia nie stanowi to żadnej różnicy. Gdyż Bóg, jak wiemy, nasze intencje liczy za uczynek. To znaczy, jeżeli chcemy zrobić coś dobrego, ale nie potrafimy, to Bóg nasze dobre intencje liczy za ten dobry uczynek. Dobry uczynek, którego nie potrafimy zrobić, bo nas nie stać. A jeżeli chcemy zrobić coś złego, ale też nie potrafimy, bo się na przykład boimy, albo nie mamy możliwości, to też intencje nasze, zrobienie czegoś złego, Bóg bierze za uczynek. Zatem, czy jeśli kogoś nienawidzimy, przez Boga jesteśmy uważani za morderców, nawet jeśli powstrzymamy się od odebrania życia tej osobie. I to jest pierwsze symboliczne zabójstwo, jakie możemy dokonać i możemy stać się mordercami w rozumieniu objawienia 21,8. Nienawidzimy jakiejś osoby. I tylko nienawidzimy póki co. Ale to nie koniec, bo jak się analizuje wersety biblijne, to okazuje się, że inne jeszcze cechy, złe cechy, równoważne są zabójstwo i morderstwo. Bo do kategorii morderców należą także ci, którzy szerzą oszczerstwa na czyjś temat. Bo oszczerstwem na czyjś temat zabijają czyjąś reputację. Zabijają czyjeś dobre imię, zabijają czyjś wpływ. Dzisiaj znowu mamy z tym bardzo często do czynienia, zawsze mieliśmy. Jaki jest najlepszy sposób, żeby zniszczyć wpływ osoby, która według nas nie powinna działać w przestrzeni publicznej? Jakąś rzecz, jakieś oszczerstwo na jej temat wymyśleć, puścić w obieg, że ona jest taka lub owaka i w ten sposób wpływ tej osoby jest zniszczony. Ona, jeżeli ktoś uwierzy w to oszczerstwo, to nie będzie podatny na to, co ta osoba sobą reprezentuje, co mówi. Bardzo często w sferze religijnej oszczerstwa wobec różnych osób są praktykowane po to, żeby ich wpływ na innych zniszczyć. No, najlepszym przykładem jest sam nasz Pan, który z tego powodu otrzymał dużo oszczerstw na swój temat, żeby ludzie go nie słuchali. Żeby nie oceniali sami tego, co on mówi i nie decydowali, czy to jest coś, w co chcą wierzyć albo nie chcą wierzyć, tylko żeby w ogóle dla zasady, skoro on jest taki i taki, chociażby czy coś dobrego może przyjść z Nazaretu? Nic nie może, więc jak mówi nawet pięknie, to nie może być to piękne. Nie może, bo to jest niemożliwe. Tytus 3:2. Zajrzyjmy do Tytusa 3:2, gdzie mamy takie mówienie o innych. Tytus 3:2. Oj, przepraszam, nie otworzył mi się Tytus, tylko Tymoteusz, raz jeszcze. Może od pierwszego wersetu. Przypominaj im, aby z wiecznością i władzą poddani i posłuszni byli gotowi do wszelkiego dobrego uczynku. I teraz nasza Biblia Warszawska mówi, aby o nikim źle nie mówili. A dosłownie w tym fragmencie jest, aby tam, gdzie jest, aby o nikim źle nie mówili, aby o nikim krzywdząco nie mówili. To jest bardzo też ciekawe. Źle mówili, to zdawać by się mogło, że tylko złe rzeczy, a jak zobaczymy na dosłownym brzmienie, to nie muszą być złe rzeczy na czyjś temat. Aby o nikim krzywdząco nie mówili, to znaczy, żeby nie mówili tak, aby komuś zaszkodzić. Jeżeli nawet ja znam prawdziwy fakt o kimś i będę mówił, żeby temu komuś zaszkodzić, to nie ma się co zasłaniać, że to jest prawda. To z tego, że to jest prawda. To mówisz krzywdząco, mówisz po to, żeby zaszkodzić, żeby krzywdę temu komuś, bo akurat wszedłeś w posiadanie rzeczy, informacji, które nie są powszechnie znane, a ty się o tym dowiedziałeś, wobec tego mówisz po to, żeby temu komuś zaszkodzić. Jest to krzywdzące mówienie o kimś, o tej osobie. Także dosłowne tłumaczenie jest bardziej, dlatego ja zawsze wolę spojrzeć, przynajmniej w pewnych przypadkach, jak dosłownie apostoł napisał, aby o nikim krzywdząco nie mówili. Potem mamy, nie byli kłótliwi, ale ustępliwi i tak dalej, ale interesuje nas to pierwsze zdanie i w tym dosłownym brzmieniu, aby o nikim krzywdząco nie mówili. Porównajmy sobie parę innych tekstów biblijnych, które również mówią o tym krzywdzącym mówieniu. 1 Piotra 4:8. 1 Piotra 4:8. Nade wszystko miejcie gorliwą miłość jedni ku drugim, gdyż miłość zakrywa mnóstwo grzechów. A jeżeli nie mamy miłości, która by zakryła mnóstwo grzechów, a ja się dowiem o grzechu drugiego, to pójdę i będę opowiadał. W ten sposób będę krzywdzący mówił o tym. I to jest prawda. Ten ktoś tak zgrzeszył rzeczywiście. No i ja teraz mówię o tym, żeby temu komuś zaszkodzić. Efezów 4:29. Efezów 4:29. Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobre, potrzebne do zbudowania, aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy go słuchają. Przeciwieństwo krzywdzącego mówienia. Tylko takie słowa, które mogą być zbudowaniem, mogą być błogosławieństwem. Skoro jesteśmy przy Efezów, to Efezów 4:31 od razu. Wszelka goryć i zapalczywość, i gniew, i krzyk, i złorzeczenie niech będą usunięte spośród was ze wszelką złością. I znowu to słowo złorzeczenie, tutaj podane w Biblii Warszawskiej, w tej wersji złorzeczenie, w oryginale, to w kodach można sobie sprawdzić, jest krzywdzące mówienie dosłownie. Tak tłumaczę krzywdzące mówienie oddaniem jako złorzeczenie. Nie jest to zbyt dobre oddanie, prawda, bo złorzeczyć to jakby prawie chyba po polsku znaczy przeklinać kogoś, prawda, nie? No życzyć mu, no złorzeczyć, mówić mu złe rzeczy o nim, to tak mi się kojarzy w powszechnym użyciu, gdy złorzeczymy komuś, to jak gdyby go przeklinamy, żeby go spotkały jakieś nieszczęścia, no albo źle mówimy, no, ale krzywdzące mówienie każdy rozumie, może niezgrabne po polsku brzmienie, krzywdzące mówienie, ale rozumiemy wyraźnie jaka chodzi, jaka treść się w tym kryje. I 32. Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie. No i jeszcze z psalmu, ze Starego Testamentu. Pójdziemy do psalmu 50. Psalm 50 od 19 do 22. 50, 19 do 22. Ustom swoim pozwalasz mówić źle. Krzywdząco, byśmy mówili według tego dosłownego tłumaczenia z Nowego Testamentu. A język twój knuje zdradę. Siedzisz i mówisz przeciw bratu swemu. Znieważasz syna matki swojej. Czyniłeś to, a ja milczałem, mniemałeś, żem tobie podobny. Skardzę cię i postawię to przed oczami twoimi. Pomnijcie to wy, którzy zapominacie Boga, bym was nie rozdarł, a nie będzie ratunku. Dla takich którzy szerzą oszczerstwa, to znaczy takich, którzy chcą mówić o innych, żeby im zaszkodzić, krzywdząco o nich mówić, nie ma miejsca w żadnej fazie królestwa. Nie jest to ideał tylko dla duchowego Izraela, dla najwyższych klas ludu Bożego. Jest to poziom wieku tysiąclecia, poziom poniżej którego nikomu nie wolno zejść, jeżeli chce żyć wiecznie. Psalm 101, werset 5. Tutaj mamy akurat nasz Pan, mówi o sobie, o ludzkim statku i o swoich działaniach wieku, na wiek tysiąclecia. Bo werset ten nie może dotyczyć żadnego innego czasu, bo treść, którą za chwilę przeczytam, nie jest realizowana w obecnym czasie. Werset 5, tak, 101:5. Kto skrycie oczernia bliźniego swego, tego zniszczę. Nie ścierpię oczu wyniosłych i serca nadętego. Znowu pierwsze zdanie nas bardziej interesuje. Kto skrycie oczernia bliźniego swego, tego zniszczę. Mówię, że musi to chodzić o wiek tysiąclecia, bo nie widzimy, aby ta zasada działała w obecnym czasie. Ci, którzy skrycie oczerniają swoich bliźnich, wcale z tego powodu nie są przez nikogo póki co niszczeni, ale w królestwie naszego Pana będzie inaczej. Tyle jeśli chodzi o drugą cechę symbolicznego zabijania. Pierwsza to była nienawiść, druga to oszczerstwa. Czy to koniec symbolicznego zabijania? Czy możemy zabić jeszcze inaczej symbolicznie? Możemy. Wystarczy, że będziemy odczuwali gniew. Gniewanie się jest także formą symbolicznego zabójstwa. Mateusz 5, 22. Może znowu od 21. Słyszeliście, iż powiedziano przodkom, nie będziesz zabijał, a kto by zabił, pójdzie pod sąd. A ja wam powiadam, że każdy, kto gniewa się na brata swego, będzie podległy sądowi. A kto by szedł bratu swemu racha, na ten temat oddzielny wykład by się przydał, ale dzisiaj tylko małe skrócenie tego fragmentu, tyle ile potrzebujemy. A kto by rzekł bratu swemu racha, będzie podległy Sanhedrynowi, mówię o dosłownym znowu tekście greckim, bo tam raczej Sanhedrynu nie widać, będzie podległy Sanhedrynowi, wyższemu sądowi niż ten pierwszy. A kto by rzekł more po grecku, bo greckie more, głupcze, podległy będzie ogniu gehenny. Nas tutaj nie interesują te trzy procesy, chociaż parę słów na ten temat powiem. Nas interesuje głównie ten pierwszy fragment. Kto by się gniewał na brata, będzie podległy sądowi. Chcę pokazać, że nasz Pan uważał, że gniewanie się na brata do sądu, za to, że się gniewasz na brata. Wiemy, że w niektórych przykładach tam jeszcze jest gniewasz bez powodu, niektóre manuskrypty mają bez powodu, inne manuskrypty nie mają bez powodu, zatem czy chodzi o gniew bez powodu, czy nie bez powodu, to mniej istotna sprawa. Bez powodu, w każdym razie bez powodu pasuje bardzo dobrze do tego wersetu, nawet jak go nie ma, ponieważ w Biblii mamy dwa rodzaje gniewów. Jest gniew, który powinniśmy odczuwać, który powinniśmy mieć i gniew, który jest grzeszny, który jest zabroniony. Zatem w tym wersecie 5,22 nasz Pan, gdy mówi, że każdy, kto się gniewa na brata, na pewno ma na myśli ten gniew grzeszny, bo jest gniew, który Biblia zaleca i żeby nie było dwuznaczności, chwilę tutaj się zatrzymam przy tym gniewie i pokażę te dwa różne gniewy. Jest grzeszny gniew, zła wola wobec kogoś, która jest równoważna zabójstwu symbolicznemu, bo może do niego doprowadzić. Jest też gniew słuszny, właściwy, bez którego też nie będziemy żyli wiecznie. Zatem, żebyśmy to rozgraniczyli, chwilę się przy tym zatrzymamy. Otóż jest w Biblii dobry, słuszny gniew i każdy chrześcijanin powinien sobie rozwinąć zdolność do przejawiania słusznego gniewu, który jest kierowany, pobudzany wyższymi, pierwszorzędnymi łaskami. On jest niezbędny w każdym dobrze rozwiniętym charakterze. Co to za gniew? Gniew w postaci niezadowolenia, odrazy, dezaprobaty wobec zła. Gniew niezadowolenia, odrazy, dezaprobaty wobec zła. Taki gniew jest częścią każdego dobrze rozwiniętego charakteru. Ponieważ posiada go Bóg, kto nie wierzy, niech zobaczy, Psalm 76, 8. Psalm 76, 8. Straszny Ty jesteś, któż się ostoi przed obliczem Twoim, przed siłą gniewu Twego. Z pewnością gniew Boga nie jest gniewem grzesznym, nie jest gniewem nienawiści i złej woli, jest gniewem dezaprobaty, niezadowolenia, odrazy wobec zła. I któż się przed takim gniewem ostoi? Bóg w swojej odrazie do zła i w swoim niezadowoleniu do zła zareaguje prędzej czy później i wszelkie zło usunie. Skoro jesteśmy w psalmie, to niedaleko mamy do 79.5. Zajrzyjmy i tam. Psalm 79.5. Dokądże, Panie? Pyta psalmista. Czyż wiecznie gniewać się będziesz, jak ogień płonąć będzie zapalczywość Twoja? Czy w innym słowie, czy wiecznie będziesz się gniewać w znaczeniu dezaprobaty, niezadowolenia i odrazy z powodu zła? Czy kiedyś będzie nastąpi uwolnienie? Kiedyś wyjdziemy z tego stanu, w którym nie będziemy obiektem Twojego gniewu jako grzesznicy, gdyż jako grzesznicy i czyniciele zła ten gniew ciągle Twój ściągamy na siebie. Nasz Pan taki gniew również przejawiał. Marek 3:5. Ewangelia Marka 3:5. No, może znowu damy czwarty, żeby mieć kontekst. Nasz Pan zadaje pytanie Żydom, którzy mają mu za złe, że w sabat uzdrawia. Czy wolno w sabat dobrze czynić, czy źle czynić, życie zachować, czy zabić? Zapytał ich nasz Pan. A oni milczeli. Nie wiedzieli, jak powiedzieć. Była jakoś chyba powiedzieć, że wolno źle czynić i zabijać, czy nie. I nasz Pan stwierdził, zobaczmy jeszcze w 5 wersecie, i spojrzał na nich z gniewem i zasmucił się z powodu zatwardziałości ich serca i rzekł owemu człowiekowi, którego właśnie miał uleczyć, wyciągnij rękę, wyciągnął i ręka jego wróciła do dawnego stanu. Nasz Pan spojrzał na nich z gniewem, ponieważ zadał im proste pytanie. Oni sami wiedzieli, że chyba nie powie nikt, że w sabat nie wolno dobrze czynić, że w sabat nie wolno życia uratować albo czegokolwiek innego dobrego zrobić, ale milczeli. I to wywołało dezaprobatę naszego Pana. Wobec oczywistego faktu, że powinni uznać, że czynienie dobra w sabat nie jest grzechem, nie powiedzieli, że jest grzechem, ale milczeli, chociaż w sercu wiedzieli, że na pewno grzechem być nie może. Nie może być złem. Trzeba temu człowiekowi nawet dzień sabatu pomóc i rękę mu suchą przywrócić do życia lub dowolną inną rzecz. Potem nasz Pan zresztą mi wykazywał, że że on chciał rękę komuś przywrócić do działania w sabat, to ich gorszyło. Ale gdy im osioł wpadnie do studni w sabat, to go ratują, bo strata materialna jest bolesna. Wtedy można w sabat nawet się spocić. Jak się wyciąga przy wyciąganiu osła, trzeba się nieźle napocić. I tenże gniew powinien być także przejawiany przez nas, przez tych, którzy chcemy mieć dobrze rozwinięte charaktery. Kto nie wierzy, że i my jesteśmy zachęcani do gniewu, tego słusznego gniewu, niezadowolenia, odrazy, dezaprobaty wobec zła. Niech zajrzy do Efezów 4 rozdziału. Efezów 4 rozdział, wersety 26 i 27. Ciekawe werset, warte oddzielnego wykładu. A brat Marek taki wykład ma. Cały. Ja powiem tylko kilka zdań. Efezów 4, 26-27. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. I teraz ja dodam słowo ani, którego baptystwo nie macie, ani, ale między tymi wersetami 26 a 27 jest związek, zgubione słowo ani nie dawajcie miejsca diabłu. I teraz jak te dwa wersety przeczytamy w całości, to zobaczymy, jaka to się jawi treść. Gniewajcie się, już samo w sobie mówi gniewajcie się, ale nie grzeszcie. To znaczy, niech wasz gniew nie będzie grzesznym gniewem. Niech to będzie gniew dezaprobaty od razu wobec zła. Niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym, to znaczy, żeby ten gniew długo nie przetrzymywać. I teraz ani nie dawajcie miejsca diabłu. Dlaczego on mówi ani nie dawajcie miejsca diabłu? Brak gniewu w postaci niezadowolenia, odrazy, dezaprobaty wobec zła to równoznaczne zdawanie miejsca diabłu. Dzieje się zło, prawda cierpi, sprawiedliwość cierpi, ja to widzę i nie gniewam się. To jest dawanie miejsca diabłu, bo zło triumfuje. No i gdyby tak wszyscy milczeli, no to by zło pokonało prawdę. No wiadomo, zawsze zostaje jeszcze Bóg. No ale mówimy tutaj o nas. My, którzy chcemy być na Jego obraz i podobieństwo. Nie możemy zachowywać się inaczej, niż Bóg by się zachował w danej sytuacji. Nie możemy zachować się inaczej, niż nasz Pan zachowałby się w danej sytuacji. Więc nie pozostawiajmy ich samych na polu walki w obronie prawdy i sprawiedliwości. Oni sobie bez nas poradzą, ale na pewno chętnie chcieliby mieć współpracowników, którzy z własnego wyboru, z własnej woli, z umiłowania tego, co oni miłują, próbują rozwinąć w sobie takie same odczucia i na przykład gniewają się gniewem odrazy, dezaprobaty, niezadowolenia wobec zła, którego są świadkami, które widzą. Teraz jeszcze chwilę o tych sądach, bo mówiłem, że też na ten temat chwilę o coś powiem. Nasz Pan w tym Mateusza 5,22 mówi w sumie o trzech sądach. Bo zauważmy to, zwróćmy jeszcze do tego Mateusza 5,22, żeby sobie przypomnieć, tak tylko dla streszczenia. Więc ja wam powiadam, że każdy, kto się gniewa na brata swego, będzie podległy sądowi. Żydzi mieli sądy niższe i wyższe. Tym wyższym był Sanhedryn, a te niższe były takie lokalne, mniejsze sprawy oni załatwiali. Więc nasz Pan mówi, kto się gniewasz na brata swego, niższy sąd tobie się należy. Jeżeli powiesz bratu swemu racha, wyższy rodzaj przestępstwa, wykroczenia, będziesz podległy Sanhedrynowi. Mówi oczywiście o Żydach tutaj, prawda? Jak oni mieli zorganizowane. No a na najgorszym przypadku jeszcze ogień gehenny. Ale gdy mówił o Żydach, to przecież nie miał na myśli sądownictwa żydowskiego. I nie dawał im rady Żydom, że tam pójdziesz do lokalnego sądu, albo do Sanhedrynu, albo w gehennie skończysz po śmierci, jeżeli będziesz pewne przestępstwa popełniał. Miał na myśli nasz Pan inne sądownictwo. Jakie? Nasze z wieku Ewangelii? No nie. Lud Boży nie ma sądownictwa trójstopniowego, w którym by podlegał. Jedyne sądownictwo w ludu Bożego to zbór. Jeżeli ktoś ma jakiś upadek, sprawa zasługuje, to staje przed zborem i to jest cały sąd, który zbór może dokonać i też tylko ten sąd jest bardzo, bardzo ograniczony, bo zbór w najlepszym albo w najgorszym wypadku najmocniejsze działo, jakie może wyciągnąć, to wyłączyć taką osobę ze społeczności, jeżeli uzna, że jest póki co nienaprawialna. No i koniec takiego sądu, jaki może zbór zrobić. Natomiast nasz Pan tutaj mówi o sądownictwie wieku tysiąclecia. Pokazał, jak to będzie działało wieku tysiąclecia i już gniew podlega jakiemuś sądowi. Ten pierwszy sąd, ten najniższy żydowski sąd, odpowiada sądowi ogółu starożytnych i młodocianych godnych, czyli ogólnie klasy godnych, bo jak wiemy, i to można biblijnie udowodnić, oni mają taki urząd sędziowski zapewniony na wiek tysiąclecia. Ogół klas godnych. Kto nie wierzy, niech zobaczy do Psalmu 45, 17. Psalm 45, 17. Zamiast ojców swych mieć będziesz synów swych, ustanowisz ich książętami na całej ziemi. Wiemy, na czym polega to, zamiast ojców będziesz mieć synów, prawda? Ojcowie w linii cielesnej stają się synami naszego Pana, ponieważ zbudzeni przez Niego w wieku tysiąclecia, obdarowani życiem w wyniku tego, że umarł także za nich, za swoich ojców w linii cielesnej, uczyni ich synami, bo dzięki niemu wrócą do życia. Tak to się dzieje, że nasz Pan jako odkupiciel, jako okup staje się ojcem. Taki mamy takiego drugiego ojca. Bóg nas jako ojciec stworzył, a potem jest drugi jak gdyby ojciec, który gdy zaprzepaściliśmy to życie, jakie pierwszy ojciec nam dał, odkupuje nas i daje nam drugą szansę. I tu mamy, tu jest powiedziane, że będą książętami na całej ziemi, czyli będą reprezentować go w urzędzie książąt. A jeszcze zajrzyjmy do Izajasza 32,1. Troszeczkę do przodu się posuńmy w naszych Bibliach. Izajasz 32,1. Oto król będzie rządził w sprawiedliwości, a książęta według prawa będą panować. Znowu proroczy tekst na wiek tysiąclecia. Królem oczywiście jest sam nasz Pan ze swoją oblubienicą. Od chwili pierwszego zmartwychwstania nigdy nie występują oddzielnie. Są razem, jednym. Oto król będzie rządził w sprawiedliwości. Tu już mamy aluzję do sądu tego duchowego królestwa. A książęta według prawa będą panować. Czyli obydwie fazy pokazane i ci będą przedstawicielami tego wyższego. Zatem ogół klas godnych to sąd pierwszej instancji, moglibyśmy tak powiedzieć. Będą sprawowali, będą pomagali poganom w procesie powrotu do doskonałości. Będą ich sądzić, ale nie będą ich sądzić, żeby wydać wyroki za ich grzechy z obecnego życia. Nie na tym polega biblijny sąd. Biblijny sąd to pouczenie, próbowanie, czy to pouczenie jest respektowane, wcielane w życie. Jeżeli nie, to karanie. Jeżeli tak, to nagradzanie I tak ten proces pouczania i sprawdzania, czy ta wiedza jest wprowadzana w życie, będzie wielokrotnie się powtarzał. Bo nikt za jednym razem się ani wszystkiego nie dowie, ani wszystkiego nie będzie umiał czynić. Będzie musiał wiele razy dowiadywać się, korygować, a szczególnie w postępowaniu. Więc dlatego ci będą mieli, ci, którzy się gniewają, tak jak nasz Pan powiedział, ci, którzy się gniewają, będą podlegali temu pierwszemu etapowi. Ogół klasy godny się nim zajmie. Ten drugi stopień sądu, który miał nasz Pan w Mateusza 5,22, czyli żydowski Sanhedryn, ten wyższy, to 70 najbardziej wybitnych klas godnych. Oni często są pokazani oddzielnie, tak jak u Żydów, zajmowali się bardziej trudnymi przypadkami. Więc trudniejsze przypadki z klasy restytucyjnej będą przez fachowców. Oczywiście to nie będzie wyglądało na pewno, że będą urzędy, do których ludzie ci będą chodzić, tak jak do sądów się chodzi. Oni po prostu będą zajmowali się nimi, w sensie wzięcia ich za rączkę i prowadzenia. A że jednych łatwiej będzie można poprowadzić, a drugich trudniej będzie poprowadzić, dlatego też ci najwybitniejsi z fachowców z klas godnych będą zajmowali się trudniejszymi przypadkami. I potem mamy jeszcze ten trzeci poziom, o którym mówi nasz Pan, Gehenna, symbol wtórnej śmierci, bo w objawieniu często pokazana jako jezioro ognia, także w naszym tekście wyjściowym, objawienie 21:8, stan śmierci bez nadziei powrotu. I zauważmy tutaj, te dwa pierwsze sądy, ten taki sąd dla tych, którzy się gniewają i dla tych, którzy mówią racha do swojego bliźniego, czy nie mówią, odczuwają też coś takiego, co się kryje w racha, na ten oddzielny wykład, to też taki wykład kiedyś może powiem, to te dwa pierwsze sądy, to jeszcze nie jest która śmierć. Te dwa pierwsze sądy niższe to odpowiednie kary za różne przewinienia klasy restytucyjnej, które mają na celu nauczyć jej, żeby nie grzeszyła. To branie za rączkę przez ogół godnych, przez najlepszych zgodnych, zależnie od poziomu, i prowadzenie, tłumaczenie, no i karanie jak trzeba, no bo wiemy, że klasa restytucyjna to nie jest klasa, która miłuje zasady prawdy i sprawiedliwości. To jest klasa niewiary, klasa oporna. Więc niektórzy z nich być może po ucisku będą mieli przeorane serca na tyle, że się dadzą od razu za rączkę chwycić. Niektórzy dadzą się chwycić, ale będą chcieli się potem wyrywać, na boki zbaczać. I wtedy siła duchowego Królestwa Chrystusa z Kościołem tam z nieba i ich ziemskich przedstawicieli podniesionych do ludzkiej doskonałości będzie ciągnęła grzeszników do góry, do góry, do góry. Zatem te dwa pierwsze sądy to karanie. Tak jak mówiłem, wielokrotne pouczanie, wielokrotne karanie, próbowanie i karanie lub nagradzanie w zależności od tego, jak będą przyjmowali to pouczenie, czy będzie ono wdrażane, czy też nie. Dopiero na końcu, po tym takim cyklu wielokrotnie powtarzającego się uczenia, sprawdzania, czy wiedza jest praktykowana, wprowadzana w życie, karania lub nagradzania, ostatecznie dopiero zakończy się to wyrokiem wiecznego życia albo wiecznej śmierci. Jak wiemy, będzie to po upływie 100 lat albo w małym okresie, ale to od nas w tej chwili nie interesuje. Ten wyrok, ten ostatni poziom, ta Gehenna, o której mówi nasz Pan, zarezerwowana będzie tylko i wyłącznie dla tych, którzy w dwóch pierwszych procesach sądów, tych sądów niższych, lokalnych i Sanhedrynu żydowskiego, prawda, czyli w tych sądach sprawowanych przez klasę godnych jako takie i przez najlepszych fachowców z tych dwóch klas, w tych trudniejszych przypadkach, więc te przypadki, które nie nauczą się sprawiedliwości, ostatecznie zakończą w tym trzecim poziomie, trzecim stopniu sądu Gehenny. Przechodzimy do kolejnego, symbolicznego, ale już ostatniego, to będzie już czwarty. Czwarte symboliczne zabójstwo. Przypominam, że symboliczne zabójstwo to nienawidzenie, oszczerstwo i gniew. A ostatnim, jaki wydaje mi się, chyba że jakiś przeoczyłem i gdzieś tam jeszcze ktoś mi pokaże, bardzo chętnie się dowiem. Czwarty element, czwarta zła cecha, która równoważna jest zabójstwu, to zazdrość. Ponieważ zazdrość zwykle prowadzi do gniewu, a gniew prowadzi do oszczerstw przeciwko tej osobie, której czegoś zazdrościmy. To się zwykle mówi o ludziach, którzy są bogaci. Ci, którzy zazdroszczą komuś majątku, to bez względu na to, jaka jest prawda, zawsze mówią, że nieuczciwie go zdobyli. Ktoś jest bogaty, bo wiadomo, oszukuje. No i pewnie z pewnością jest to prawda w niektórych przypadkach, ale czy to jest prawda, czy nieprawda, to standardowo. Zazdrość prowadzi do mówienia o takiej osobie czegoś niepochlebnego, na przykład o bogatym, że wszystko ma nieuczciwie. Zatem zazdrość prowadzi do gniewu, gniew prowadzi do oszczerstwa, oszczerstwo prowadzi do nienawiści. A nienawiść to zabójstwo nazwane tak w Biblii. Zobaczmy kilka wersetów. Przypowieści Salomona 6:34. Przypowieści 6:34. Gdyż zazdrość wywołuje gniew męża, który w dniu zemsty nie zna pobłażania, albo litości, można tak to. Zazdrość wywołuje gniew i w dniu zemsty, czyli wtedy, kiedy będzie miał okazję, bo jak się komuś czegoś zazdrości, no to bardzo często, jak komuś zazdroszczę jego bogactwa, to będę mówił, że nieuczciwie się dorobił, że oszukuje i tak dalej, no ale jak nie ma możliwości nic złego mu zrobić, no to nie zrobię mu nigdy. Ale gdyby się nadarzyła okazja, bardzo wielu ludzi wyładuje się w ten sposób na tym, na osobie, tak jak to mówi, że w dniu zemsty, jeśli taki będzie mu dany, nie zna pobłażania, nie zna litości. Nadal przypowieści 14:30. Umysł spokojny zapewnia ciału życie. Lecz ja mam tutaj namiętność w Biblii Warszawskiej. Powinna być zazdrość w tym miejscu. Często namiętność, jakieś silne uczucia, tłumaczę często sprowadzają do namiętności. To nawet nie pasuje do sensu tego wersetu. Umysł spokojny zapewnia ciało życie. Czyli dobrze się w środku miewasz, bo nie jesteś targany uczuciem zazdrości. Lecz zazdrość toczy członki jak robak. Bo jak się komuś czegoś zazdrości, to tylko się myśli, ażeby mu się powinęła noga, a jak to zrobić, żebym ja też tak mógł, jak on mieć. I czekamy na jego nieszczęście, jesteśmy niezadowoleni, gdy widzimy ten jego nowy samochód przed naszymi oknami, ciągle nam to się przypomina, że on taki ma, a i to wszystko nieuczciwie i ma, i jeździ, o zobaczcie jak się jeździ i jeszcze tak szybko przed moim domem przejeżdża, a może właśnie zwalnia, żebym się mógł patrzeć. Zawsze nam się wszystko wydaje wtedy inne. Toczy. Zazdrość toczy członki jak robak. Zatem nie zazdrośćmy. Jakuba. Przechodzimy do Nowego Testamentu. Jakuba 3:14-16. List Jakuba, 3 rozdział, 14-16. A chyba cofnę się do 13 jednak, dla kontekstu. Czy jest między wami ktoś mądry i rozumny? Niech to pokaże przez dobre postępowanie uczynkami swymi, nacechowanymi mądrą cichością. Jeśli jednak gorzką zazdrość i podjudzanie macie w sercach, to nie przechwalajcie się i nie kłamcie wbrew prawdzie. Nie jest to mądrość, która z góry wstępuje, lecz przyziemna, zmysłowa, demoniczna. Bo gdzie jest zazdrość i podjudzanie, tam niepokój i każda zła sprawa. Zauważmy początek wersetu 14. Jeśli jednak gorzką zazdrość macie, to się nie przechwalajcie, no bo nie ma się czym przechwalać. Ale też mówi i nie kłamcie wbrew prawdzie. To znaczy nie mówcie o tym, że miłujecie, skoro nie miłujecie. Znowu taka zmora wśród chrześcijan jest wyrażanie miłości, łącznie z miłością do nieprzyjaciół. I tak często różne osoby publicznie nawet chwalą się swoją miłością do nieprzyjaciół. Nie ma takiej potrzeby. Miłość okazuje się czynem i w życiu, a nie zapewnianiem do mikrofonu publicznym, bo zwykle ci, którzy zapewniają, to dlatego zapewniają, że nie mają. Myślą, że inni widzą, że nie mają tej miłości, więc jakoś próbują ratować sytuację swoimi zapewnieniami. I jeszcze mamy jeden werset, widzę tutaj, z Pieśni nad Pieśniami. Pieśń nad Pieśniami. I to będzie znowu kwestia chyba tam tłumaczenia, chyba tam znowu namiętność się pojawia, no jak to nowy przekład, warszawska Biblia. Pieśń nad Pieśniami 8:6 mam na myśli. Pieśń nad Pieśniami 8:6. W wszystkich angielskich przykładach jest wszędzie zazdrość. I Brother Russell i Brother Johnson ten werset często cytują, żeby pokazać pewną cechę zazdrości. A u nas jest namiętność w Biblii Warszawskiej. Może Biblia Gdańska ma zazdrość, nie wiem. Jakiś czas temu przestałem używać tego przykładu, bo jest za stary, niezrozumiały, ale ma tą cechę, że bardzo często jest trafny. Zobaczmy w każdym razie. Pieśń nad Pieśniami 8:6. Połóż mnie jak pieczęć na swoim sercu, jak obrączkę na swoim ramieniu. I teraz mamy dwa mocne uczucia skontrastowane. albowiem miłość jest mocna jak śmierć. I to mamy namiętność, a powinna być zazdrość, twarda albo okrutna jak Szeol. Jej żar to żar ognia, to płomień, my mamy Pana. Może tak być, ale może także być gwałtowny. Więc jeszcze raz przeczytam ten werset w odniesieniu do zazdrości. Może zacznijmy od miłości dla kontrastu. Albowiem miłość jest mocna jak śmierć, czyli pochwała miłości, mocna jak śmierć. Zazdrość okrutna, twarda albo okrutna, angielskie przykłady dają okrutna. Zazdrość twarda, okrutna jak Szeol. Ma bardzo dużo wspólnego z Szeolem, bo zazdrość prowadzi do grobu. Jak nawet nie doprowadzi mnie do tego, że kogoś zabije, to mnie wcześniej do grobu zapędzi. Ja jestem ofiarą zazdrości pierwszą. I ten, kto zazdrości, sam jest pierwszy swoją własną ofiarą. Zwykle osoby, którym zazdrości, w większości przypadków z tego tytułu nic nie tracą. No chyba, że w ramach zazdrości trochę oszczerstw wyprodukujemy na ich temat i rozpuścimy, no to te oszczerstwa mogą ewentualnie im zaszkodzić, prawda? Jeżeli będą skuteczne. Więc zazdrość twarda albo okrutna jak Szeol, jej żar to żar ognia, to płomień gwałtowny. I tutaj przy okazji tego wersetu mam bardzo fajny cytat od Bata Russella z jego reprintu 47-89. Podaję, gdyby ktoś chciał sobie sprawdzić, 47-89. Tu mamy słowa Bata Russella, w których to słowach on cytuje jeszcze słowa jakiegoś człowieka innego. Okazuje się, że mądrych ludzi jest więcej niż jeden na świecie i nawet jak ktoś mądry cytuje, to znajdzie drugiego mądrego, którego warto zacytować. I tutaj Bata Russell zacytuje kogoś innego. Posłuchajmy, że jeden i drugi mądrze piszą. Dlatego postanowiłem dać to w cytacie, a nie własnymi słowami. Powiem kiedy, jeszcze będzie widać cytatu, kiedy będzie ten obcy cytat się pojawiał. Zazdrość wobec drugiego zawsze jest złą cechą. Jak podaje werset, okrutną jak Szeol. To właśnie ten pieśń nad pieśniami 8:6 Brad Russell komentował. Czyli tak, jest zawsze złą cechą, jak podaje werset, okrutną jak Szeol, ogarniającą całą ludzkość. Jest ślepa i nienasycona. Ktoś powiedział o niej tak. Będę cytował tego kogoś. Ktoś powiedział o niej tak. Tak naprawdę zazdrość to żądza krwi, żądza życia. Bez względu na to, czy jest tak postrzegana, czy nie. W dowolnym momencie, gdy rozum osłabnie, bardziej niż zwykle, zazdrość jest gotowa zabić to, co nienawidzi lub to, co kocha. Koniec cytatu tego obcego. Jeszcze Brad Russell. Oznacza ona albo strach przed zaniknięciem z uczuć drugiego, albo przed pokonaniem przez rywala w zakresie względów i popularności wśród innych. Przeczytam ten fragment raz jeszcze, bo lepszego zdefiniowania zazdrości chyba nie znajdę nigdy. Zazdrość wobec drugiego zawsze jest złą cechą, jak podaje werset, okrutną jak Szeol, ogarniającą całą ludzkość, jest ślepa i nienasycona. Ktoś powiedział o niej tak. Tak naprawdę zazdrość to żądza krwi, żądza życia, bez względu na to, czy jest tak postrzegana, czy nie. W dowolnym momencie, gdy rozum osłabnie bardziej niż zwykle, czyli w tym dniu zemsty, jak teraz, czyli nadarzy się okazja, kiedy nie będzie panował ktoś nad swoim własnym postępowaniem, nie będzie czynił tak, jak wie, że powinien, tylko pozwoli emocjom, uczuciom, w tym przypadku zazdrości, wziąć panowanie nad nim. Gdy rozum osłabnie niż zwykle, zazdrość jest gotowa zabić to, co nienawidzi lub to, co kocha. Były i są zabójstwa, morderstwa z zazdrości, dlatego że ktoś kochał. Na przykład swoich partnerów, którzy podobno zdradzili albo w jakiś inny sposób się odwrócili ode mnie. Niby tak kochał, a teraz gotowy je zabić z zazdrości. Także nie tylko zabija to, co nienawidzi, może zabić to, co kocha. Oznacza ona albo strach przed zaniknięciem z uczuć drugiego, albo przed pokonaniem przez rywala w zakresie względów i popularności wśród innych. Koniec cytatu. Nasze codzienne życie pokazuje, że ta zazdrość toczy całą ludzkość, tak jak tu Brad Russell pisał, ogarnia całą ludzkość. Wśród braci nawet ona się pojawia. Mało tego, pojawia się wśród braci sług. Niektórzy bracia słudzy tak bardzo chcą służyć, że zazdroszczą innym, że oni też służą. Na przykład chcieliby tutaj stać za mikrofonem, tak jak ja stoję, niektórzy, nie mówię tutaj o naszych tutaj braciach w tej chwili w sali, ogólnie przypomina mi się jeszcze cała historia, kiedy byliśmy w ruchu wszyscy. To się dawało często bardzo odczuć. Szukanie dla siebie bardziej widocznych form służby. Zazdroszczenie innym, że mają jakąś tam bardziej widoczną formę służby. Radość, gdy te formy służby są im odbierane, odsuwane, bo wtedy mniejsza konkurencja, można wybić się, zupełnie jak w świecie, jak w biznesie tego świata, którego Bogiem jest szatan. Ale wśród ludu Bożego Bogiem nie powinien być szatan i jego zwyczaje nie powinny mieć miejsca. Jeżeli ktoś z braci, ktokolwiek z braci, może coś dla sprawy Pana zrobić i może zrobić to lepiej niż ja, to moim zadaniem jest mu pomóc, wesprzeć go w tym dziele, żeby sprawa zyskała, a nie mu zazdrościć, a nie czekać, żeby mu się coś nie powiodło, a nie rozprowadzać o nim jakieś powiastki za plecami wśród innych braci, żeby go obniżyć, żeby nie mógł zrobić tego, co robi, bo ja chciałbym zająć jego miejsce. Kolejność tej zazdrości, która jest ostatnim symbolicznym zabójstwem, jest następująca. Najpierw mamy tą zazdrość. Ta zazdrość prowadzi do gniewu. Gniew prowadzi do oszczerstwa na temat danej osoby. Następnie pojawia się nienawiść. No i może czasami dojść do literalnego morderstwa, literalnego zabójstwa. A jeśli nawet nie dojdzie, to jak pisał Jan, z boskiego punktu widzenia nienawiść to zabójstwo. Więc Bóg już nie czeka na literalne zabójstwo. Jeżeli dojdziemy do momentu nienawiści, nienawidzenia, z boskiego punktu widzenia jesteśmy mordercami z objawienia 21:8. Tak było w przypadkach, które znamy z Biblii. Jaka była kolejność u Kaina w jego stosunku do Abla? A jak było z braćmi Józefa? Od czego to się zaczynało? Najpierw mu zazdrościli jego przywileje. Ten jeden brat zazdrościł drugiemu bratu, że ofiara jego Bóg przyjął, a jego ofiary nie przyjął. Bracia Józefa zazdrościli mu szczególnej pozycji u ojca, który to wyraźnie okazywał. No i zazdrość się prowadziła. Fizycznie go nie zabili, ale zabili go, prawie że go zabili. To tylko wstawienie się Rubena było powodem, że mu darowali życie, myśląc, że jak go sprzedadzą jako niewolnika do Egiptu, to będzie to samo. Już go nigdy więcej nie zobaczą. O to im chodziło. Jak było w przypadku Saula, który okazywał zazdrość wobec Dawida. Nie chciał go zabić. Z boskiego punktu widzenia go zabił. Jak było w przypadku kapłanów zazdroszczących naszemu Panu. Zabili go ostatecznie, literalnie. Jak ktoś się dziwi, może dlaczego ja mówię, że oni go zabili z zazdrości. Wszystko wskazuje na to, że głównym powodem ich, motywem ich działania była zazdrość. Zabili naszego Pana, ponieważ stawał się on bardziej popularny niż on. To, co przed chwilą mówiłem, prawda? Zazdroszczenie. Coś działa w sferze religijnej i ludzie go słuchają bardziej niż nas. Tak być nie może. To my działamy w sferze religijnej i nas się powinno słuchać. Jeżeli by to słuchali jego bardziej niż nas, nasza pozycja jest zagrożona. Kto nie wierzy, że zazdrość kierowała kapłanami, którzy z tego powodu tak byli przeciwni naszemu Panu, że aż do punktu zabicia go dosłownie, literalnego. Niech zobaczy do Mateusza 17 i 18. Mateusz 27, 17, 18. Gdy się więc zebrali, rzekł do nich Piłat, końcowe sceny życia naszego Pana. Którego chcecie, abym wam wypuścił, Barabasza czy Jezusa, którego zowią Chrystusem? Wiedział bowiem, że z zawiści go wydali. A zawiść to zazdrość. Wiedział, że wydali naszego Pana zazdrości, zawiści, bo ich własne pozycje były zagrożone. Teraz 1 Piotra 4,15 jako przejście z symbolicznych do literalnych zabójców. 1 Piotra 4,15. Znajdujemy tam słowa Piotra, żebyśmy nie cierpieli jako zabójcy. Niech nikt z was nie cierpi jako zabójca, albo złodziej, albo złoczyńca, albo człowiek, który się wtrąca do cudzych spraw. Niech nikt z was nie cierpi jako zabójca. Literalny, symboliczny, jeden i drugi. Myślę, że jeden i drugi. Na pewno ta apostoł miał na myśli jednego i drugiego, chociaż myślę, że do braci, a pisał to przecież do braci, mówienie, żeby ktoś nie był mordercą, troszeczkę, prawda, byłoby, wskazywało, że bracia mieli takie tendencje i ewentualnie groziło im to, ale na pewno ten werset uda się, możemy odnieść do jednego i drugiego. I teraz szybko na koniec, do 12 mówię, według tego zegarka, całe 5 minut mi zostało. Przechodzimy do literalnych zabójców. Jedyni literalni zabójcy, o jakich Biblia mówi na wiek tysiąclecia, to ci z Objawienia 20, rozdział przed naszym 21, ale jednak nie 21, 20 rozdział i 8-9 werset, tak zwany Gog i Magog. Objawienie 20, wersety 8-9. I wyjdzie, by zwieść narody, które są na czterech krańcach ziemi, Goga i Magoga, i zgromadzić je do boju, a liczba ich jak piasek morski. I ruszyli na ziemię, jak długa szeroka, otoczyli obóz świętych i miasto umiłowane, i spadł z nieba ogień i pochłonął ich. Gog i Magog, wodzowie i zwiedzeni z klasy kozłów, tak tutaj nazwani, Gogiem i Magogiem. W przypowieści naszego Pana to są kozły. Wyłuskani w czasie prób mojego okresu z czterech węgłów ziemi, prawda? Czterech krańców ziemi, czterech węgłów ziemi, co może doskonale pokazywać wszystkie cztery strony świata z całej ziemi albo ówczesną organizację społeczeństwa, prawda? Podzieloną na klasę starożytnych godnych, młodocianych godnych, quasi niewybranych, ale to nie jest, nieważne, jakbyśmy to oni odczytywali, oznacza wyłuskani z wszystkich stron, z wszystkich istniejących wówczas ludzi. I oni mają być gotowi zamordować i miasto umiłowane, i obóz świętych. Wiedząc, że klasy książąt godni będą reprezentantami niebiańskiego królestwa na ziemi, wnosimy, że miasto umiłowane reprezentuje starożytnych godnych, ponieważ miasto to wyższa forma organizacji życia, na przykład ma kanalizację, gaz, prąd i czasami jeszcze internet światłowodem podłączą. Nie, to bardziej teraz na wsiach podłączają, przepraszam, bo Unia promuje wieś, a miasto nie. Miasto niech sobie radzi samo. Więc wycofuje światłowód. Więc miasto umiłowane, wyższa forma organizacji. No i obóz świętych, obozowisko, tylko namioty. Warunki życia o wiele, wiele bardziej prymitywne, proste. Prawdopodobnie młodociani godni się tutaj ukrywają, prawda, jako niższa forma rządu wieku tysiąclecia. Ci mają być otoczeni przez Goga i Magoga. To, że po całym okresie reform, jesteśmy już po końcu wieku tysiąclecia, to, że po całym okresie reform wieku tysiąclecia ktokolwiek będzie w stanie zamordować drugiego, literalnie, będzie wynikiem tego, że najpierw zamorduje go symbolicznie. Zabije go w swoim sercu symbolicznie. Zacznie się od standardowa droga. Zazdrość wobec kogoś, gniew wobec tej osoby, oszczerstwo wobec tej osoby i nienawiść, która tylko czeka, kiedy będzie mogła literalnie się zamanifestować, uwidocznić. I to, że po wieku tysiąclecia będą tacy, którzy będą w stanie zabić, po uprzednim zabiciu symbolicznym, zazdrością, gniewem, oszczerstwem i nienawiścią, jest najlepszym potwierdzeniem niezbędnej potrzeby wewnętrznej doskonałości. Wypisania boskiego prawa miłości, obowiązkowej przynajmniej, bo ona już nie pozwoli nikogo zabić, bo w ramach miłości obowiązkowej czynimy wobec drugiego to, co chcielibyśmy, żeby on czynił wobec nas. Miłość obowiązkowa to wspaniała rzecz. To tylko sprawiedliwość, miłość obowiązkowa, ale już zablokuje coś takiego jak zrobienie komuś drugiemu krzywdy, bo nie oczekiwałbym, żeby on zrobił krzywdę mi. Zatem nie wolno mi robić krzywdy jemu. A jeżeli robię krzywdę jemu, to jakbym go zapraszał, robi krzywdę mi. Dlatego słuszną rzeczą jest karać tych, którzy odbierają życie komuś, odebranie im życia. Że łamią boskie prawo sprawiedliwości do tego stopnia, że zabierają komuś życie, to proszę bardzo, zabierzcie i mi, bo ja jestem gotowy zabrać komuś. I boskie prawo, jak wiemy, mówi życie za życie. Ale kiedyś to boskie prawo sprawiedliwości będzie wypisane na ludzkich sercach. Tak mówi Jeremiasz 31-33. Nie na tablicach kamiennych kiedyś, nie na papierze dzisiaj, w różnych ustawach, które ustawa sobie, a ludzie sobie. To znaczy prawo nie jest częścią człowieka. Prawo jest zapisane w kodeksach i stoi obok, na papierze. Trzeba tam czytać, odwoływać się do tego. Jeszcze interpretacja tego prawa. Jedni mówią, że to tak, a drudzy tak. Bóg wypisuje to na sercu człowieka, czyli innymi słowy czyni boskie prawo, boską miłość obowiązkową, czyni jego naturą. A jeżeli to stanie się naturą człowieka, to wbrew naturze niełatwo postąpić. Na przykład my, ludzie, postępujemy wbrew naturze i zachowujemy się jak psy. Trudna sprawa. Możemy udać, na przykład w zabawie z dziećmi, ale na dłuższą metę się nie uda. To jest wbrew naturze. Ci, którzy nie usuną ze swojego serca wszystkich pozostałości niedoskonałości, ale zachowają w nich skłonności do zazdrości, gniewu, oszczerstwa i nienawiści, w sprzyjających warunkach będą w stanie zabić także literalnie. I ten opis objawienia wskazuje na to, że tak się prawdopodobnie stanie. Jak inaczej doskonali ludzie, jakim będą klasy obydwie godne, miałyby zejść z tej ziemi? A mają, wiemy, że mają umrzeć. Jak może umrzeć doskonały organizm? No trzeba mu życie odebrać, on sam nie umrze. Nasz Pan by nigdy nie umarł w swojej doskonałości, gdyby go nie zabito. Adam nigdy by nie umarł, gdyby go nie wypędzono z raju. Bo miałby dostęp nawet, prawda, wypędzanie z raju miało to na celu, żeby było spowodowane tym, żeby umarł w końcu, żeby nie miał dostępu do doskonałych warunków, bo mając doskonałe jedzenie i warunki życia, też by nie umarł, wobec tego poza Edenem wyrok śmierci przez Boga był wymierzany. Te bojowe określenia tutaj zawarte, zgromadzili się do boju, ruszyli na ziemię jak długa szeroka, otoczyli miasto, no i ten ogień z nieba, wyraźny symbol zniszczenia, ale to już nas tak bardzo nie interesuje. Jak Bóg to zrobi, bo to już boska sprawa, jak po wypróbowaniu i objawieniu na zewnątrz tych, którzy się zbuntują, po okresie wieku tysiąclecia, jak ich usunąć spośród żywych. Tyle mojego tematu. 2 minuty za dużo. Objawienie 21:8 mamy omówione w połowie. Udziałem zaś bojaźliwych, niewierzących, skalanych i zabójców. Głównie symbolicznych, ale także literalnych, bo tacy też się znajdą pod koniec wieku tysiąclecia. Ale uważajmy na tych symbolicznych, bo większość z nas, albo może nikt z nas, nigdy zabójcą takim literalnym nie będzie. Ale Bóg może spojrzeć na nas dokładnie tak samo jak na literalnego zabójcę, jeżeli będziemy symbolicznymi zabójcami. Jeżeli będziemy mieli jakiekolwiek ślady zazdrości, gniewu, oszczerstwa i nienawiści. Niech Pan pobłogosławi te myśli dla korzyści nas wszystkich. Dziękuję za uwagę.